Chciałoby się ziewać. Budzisz się i słuchasz Poranek Wnet, godzina 8:39 i zapraszamy Państwa teraz na podróż w czasie. Ale zaczniemy od cytatu. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury na platformie X napisał: nadchodzi czas profesjonalistów. Wykrzyknik: Małgorzata Jacyn-Witt nie zasiada już w Radzie Nadzorczej Stoczni Gryfia, a Krzysztof Zaremba nie jest już prezesem tej stoczni. Czas na audyt i nowy zarząd wybrany w konkursie. Nie ma tu miejsca na partyjne nominacje. Jest za to na zawodowców i ciężką pracę. Dopilnuję tego. 6 października byliśmy w Szczecinie, rozmawialiśmy z Krzysztofem Zarembą i teraz dwa cytaty z tej rozmowy.
Stocznia Gryfia do roku 2015 niestety była stocznią przeznaczoną do likwidacji za rządów poprzedników, czyli rządów Tuska i Platformy. Była wypożyczalnią doków. W Szczecinie funkcjonowały, związane zresztą z obecnymi niektórymi posłami Platformy, czy politykami takimi jak Nitras czy Gawłowski, stocznie teczkowe. One się mieściły czyli w teczkach właścicieli i te stocznie żerowały na Gryfii, a Gryfia była wypożyczalnią dla nich doków. A gro zysków czerpali właśnie pośrednicy i te stocznie. Ta sytuacja uległa zmianie w 2015 roku. Jest program modernizacji realizowany, który obejmuje budowę nowego doku, głębi dokowej. Nowy dok buduje nam stocznia Wulkan, będzie największy na Bałtyku, 247 metrów długości, 47 szerokości, który będzie mógł dźwignąć statki o masie do 80 tysięcy ton, czyli to już bardzo duże jednostki będą.
A ja na chwilę wrócę do tych posłów i do tej polityki teczkowej, bo jaki związek ci wymienieni przez pana posłowie mają z tymi interesami, które robiono na terenie stoczni Gryfia?
Już wyjaśniam, mam od razu mówię, jakby komuś się z tych panów przyśniło mi w proces w trybie nawet wyborczym wytaczać, mam orzeczenie sądu na to. Otóż sąd, ponieważ jedna z tych firm wytoczyła mi proces, ona nabyła po upadłej stoczni wykończonej przez Tuska w stoczni dzisiejszej Wulkan Szczecińskiej rusztowania. No i sąd posłużył się nadinterpretacją. No, podobnie jak teraz ostatni ten słynny proces w przypadku redaktora Pereiry, nad interpretacją mojej wypowiedzi. No i w każdym razie w tym procesie i w orzeczeniu sądu zostało napisane, cytuję, ja mam na to oczywiście to na piśmie to orzeczenie sądu z uzasadnieniem, że zachodziły relacje towarzyskie między panem, i tu jest imię, nazwisko właściciela tej spółki, która już nie jest zresztą spółką stoczniową, bo ten pan poszedł w inną branżę, z tego co wiem, deweloperską w 2015 roku, a panami Gawłowskim i Nitrasem. Nic dodać, nic ująć. Mam to, podkreślam jeszcze raz, w uzasadnieniu na piśmie wyroku sądu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. I niestety tak to Gryfia funkcjonowała. Wyprowadzony outsourcing, czyli załoga produkcyjna na zewnątrz, wyprowadzone budynki, wyprowadzone nieruchomości. Praktycznie stocznia tylko tyle, że nie była nigdy wyrejestrowana i nie była poddana procesowi upadłości. I to wszystko trzeba było scalić, myśmy to wszystko odzyskali.
A my spacerowaliśmy z Krzysztofem Zarembą po stoczni Gryfia i patrzyliśmy, czy to, co mówi, jest prawdą. Nadchodzi czas profesjonalistów. To jeszcze jeden cytat z tego spaceru, z tej rozmowy z Krzysztofem Zarembą, już teraz byłym prezesem stoczni Gryfia.
A myśmy trafili na bardzo ciekawy dokument niedawno, zrobiony na początku 2015 roku na koszt Gryfii, jeszcze za rządów PO-PSL-u. Mówię o rządach PO-PSL-u, no bo oni rządzili, a to mówimy o nadzorze właścicielskim Skarbu Państwa, bo jesteśmy spółką Skarbu Państwa, w którym ówczesna niemiecka firma Bilfinger, która przecież szybko się wyniosła stąd, nie doszła fabryka turbin wiatrowych tutaj na wyspie. Niedawno nabył ją duński inwestor i będziemy znowu mieli sąsiada. To tak na marginesie. Gdzie postuluje się w tym dokumencie wyprowadzenie wszystkich doków i całej infrastruktury stoczniowej, bo ona miałaby z Gryfii, bo ona by miała przeszkadzać Niemcom w produkcji. I proszę sobie wyobrazić, że stocznia Gryfia, która była uznana za tamtych rządów za trwale nierentowną, tak jak tydzień temu minister Grubarczyk w Szczecinie razem na konferencji, to mi było bardzo miło usłyszeć, ogłosił Gryfię, zresztą zgodnie z prawdą, trwale rentowną, bo trzeci rok, dwa lata mamy wynik dodatni i to na działalności podstawowej, czyli remonty i przebudowy statków, a 9 miesięcy tego roku też mamy wynik dodatni, co nam, mogę powiedzieć z ostrożnym optymizmem, rok 2023 też będzie na plusie. Można? Można. Jak to mówi się, wystarczy nie kraść. Skala interesów i żerowania na Gryfii była przerażająca, obejmowała sumę około kilku do kilkunastu milionów złotych rocznie.
I teraz nadchodzi czas profesjonalistów. Boże, pan Arkadiusz Marchewka będzie gościem poranka wnet. Przynajmniej próbujemy zaprosić sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Słuchania wymaga wspierania. Łukasz Jankowski zajęty czytaniem Gazety Wyborczej, ale i w Gazecie Wyborczej, i w Gazecie Polskiej jest ten sam apel apel czego?
Związku Banków Polskich.
I ten apel jest do obecnego rządu o to, żeby rząd wycofał się ze swojej obietnicy. Jaka to była obietnica, to o tym za chwilę. My wędrowaliśmy, czy teraz? Łukasz, jesteś gotowy do odpowiedzi na to pytanie?
Jestem. Apel jest oczywiście o to, żeby nie było wakacji kredytowych, które aktualny rząd przedłużył, aczkolwiek na warunkach znacznie mniej korzystnych dla kredytobiorców, bo są wyższe progi i rzeczywiście jest tak, że w tej chwili znacznie mniej osób się załapie na te wakacje, a one w okresie podwyższonych stóp procentowych, podwyższonej inflacji powodowało, że wielu Polaków miało kłopoty z utrzymaniem stopy życiowej albo zgoła z utrzymaniem się przy spłacaniu rat kredytów. Stąd wakacje kredytowe, ale Bank Polski ma inne na to spojrzenie, bo nie Bank Polski, tylko Związek Banków Polskich, bo dla Związku Banków Polskich to, że daje się czasową ulgę dla kredytobiorców, jest czymś nieuczciwym, jest czymś, co powoduje, że no, tworzy się taki wytrych, który ludzi rozleniwia. Cytat jest taki: ponowne użycie tego instrumentu w nowych realiach politycznych utrwala niebezpieczną tendencję nieuzasadnionych oczekiwań społecznych co do możliwości niewykonywania umów, podważając tym samym zaufanie do stabilności prawa, które jest podstawą bezpiecznej bankowości, piszą członkowie zarządu Związku Banków Polskich. I rzeczywiście jest tak, że chyba ten mechanizm sprawdzony przez było, nie było byłego bankowca, bardzo musiał bankowców innych po kieszeni uderzyć, chociaż banki i tak w ostatnich latach zarabiały całkiem nieźle, a nawet bardzo dobrze, no ale chyba nie tak dobrze, jakby chciały, bo ten apel pokazuje, jak bardzo wakacje kredytowe uszczupliły potencjalne wpływy bankowców.
A przewodniczącym Rady Związku Banków Polskich jest dr Cezary Stypułkowski.
Znana osoba.
Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1981 roku był doradcą ministra do spraw reform gospodarczych w Urzędzie Rady Ministrów. W 1985 został doradcą prezesa Konsultacyjnej Rady Gospodarczej. 87-88 doradca premiera oraz sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw reformy gospodarczej. W późnych latach 80. jako stypendysta Fulbrighta studiował Business School na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku i przez 12 lat kierował zarządem banku handlowego. Teraz bank handlowy to jest Citibank Handlowy. Został na stanowisku prezesa zarządu grupy PZU, etc., etc. Tyle, jeśli chodzi o apel sektora banków polskich. Oczywiście proszę nie wyciągać żadnych wniosków z tego, co powiedziałem, bo chcę otworzyć gazetę Polską codziennie na stronie numer 5. Kłótnie w koalicji o lasy. Wiedzą państwo, że 93 tysiące hektarów lasów zostało wyłączone z obiegu gospodarczego. Ta decyzja została podjęta bez żadnej konsultacji, a my sięgnęliśmy dalej w głąb archiwów Radia Wnet, by...
A to ciekawe, bo ja akurat staram się o tej sprawie państwu opowiedzieć i muszę państwu przyznać, że nie jest łatwo. Przerażenie w lasach państwowych jest duże i leśnicy, którzy pracują aktualnie i mogą być z tej pracy wyrzuceni, nie chcą tej decyzji w ogóle komentować. Jak na razie jestem w fazie rozmowy z osobami, które są na emeryturze, a i tu namówić kogoś na rozmowę na żywo nie jest tak łatwo. Widać, że to, co Donald Tusk robi w mediach, czy robi w prokuraturze, to nie tylko ma na celu przejęcie tej czy innej instytucji, ale ma na celu, przynajmniej taki jest tego efekt, ogólne przerażenie. Znaczy, przynajmniej na przykładzie lasu widać, że wszyscy już wiedzą, że Donald Tusk nie żartuje i że lepiej na ten rząd uważać, bo jak się mu krytyczne zdanie wyrażąc naciśnie na odcisk, to może być groźnie.
My w tych archiwach odnaleźliśmy rozmowę Tomasza Wybranowskiego z profesorem Janem Szyszko. To teraz kilka fragmentów z tej rozmowy.
Proszę sobie wyobrazić, że jednak lasy państwowe to jest ponad 8 milionów hektarów. Zajmują 1/4 terytorium kraju, a pod lasami państwowymi znajdują się przebogate zasoby geologiczne. A więc tutaj głowy myślą i ten proces trwa, tak jak pan tu wspomniał, od czasów AWS-u, co rozpoczęło się rzeczywiście w 1997 roku nawet, kiedy zaatakowano lasy państwowe, ale równocześnie kontynuowany był proces Puszczy Białowieskiej. I cały pomysł tych głów, które myślą, to są inteligentni ludzie, polegał na tym, żeby oskarżyć Polskę, że nie potrafi chronić przyrody i w związku z tym pokazać, że nareszcie zrobimy tu wielki park narodowy, ale w tym czasie opędzlować wszystkie polskie lasy państwowe. Proszę sobie wyobrazić, że we wszystkich większych miastach świata, od Sydney po Nowy Jork i oczywiście Europę, robiono protesty, że Polska nie chroni Białowieży.
I ciąg dalszy tej rozmowy.
Większość obszarów Natura 2000 znajduje się na terenach leśnych. Stan występujących gatunków zieli jest pochodną użytkowania, to znaczy, że Polacy potrafią tak użytkować, że mają wszystkie gatunki i siedliska, które już dawno nie występują w zachodniej Europie. To jest przekłamywane z bardzo prostego powodu. Są ludzie niezwykle inteligentni, którzy patrzą na polskie zasoby leśne, również i ziemskie, bo to jest ponad 8 milionów hektarów, to przejąć, wykorzystać jako mienie zastępcze, jako reparacje różnego rodzaju, prawda? A niech pan jeszcze zauważy, że Polska jest rzeczywiście unikatem pod względem tradycyjnych zasobów energetycznych. Prawie 90% węgla kamiennego całej Unii Europejskiej znajduje się na terenie Polski. Tyle samo w układzie wymiernym mamy węgla brunatnego, przebogate zasoby gazu łupkowego, ogromne zasoby geotermalne, czyli odnawialnych źródeł energii. I teraz niech pan sobie wyobrazi te głowy, które myślą. Gdybyśmy tak przejęli taki teren, a później zmienili prawo geologiczne, na wzór chociażby prawa amerykańskiego. To, co jest na mojej powierzchni, jest również i głęboko w ziemi też moje. No to wie pan, to jest naprawdę fajny kąsek do tego, żeby nad tym się zastanowić. Powiedzmy sobie szczerze, ci ludzie inteligentnie na ten temat myślą.
Jeszcze 3 fragmenty z tej samej rozmowy Tomasza Wybranowskiego z profesorem Janem Szyszko.
Jesteśmy liderem w zakresie koncepcji polityki klimatycznej, a szczególnie w zachodniej Europie. Niektórzy uważają religii już w tej chwili, gdzie nie liczy się ani prawda, gdzie nie liczą się fakty, nie liczy się również etyka, tylko liczą się prywatne interesy, już nawet nie państw, grup interesów, korporacji. Gdzie ani prawda, ani nauka, ani etyka nie ma nic wspólnego. Zresztą będę o tym mówił, bo wyjeżdżam teraz na Sycylię, na kolejną sesję 52. Światowej Federacji Naukowców, gdzie będę otwierał ten kongres i będę właśnie mówił, czy etyka i nauka w jednoczącej Europie się jest jeszcze potrzebna. Na przykładzie właśnie polityki klimatycznej na podstawie skandalu w Puszczy Białowieskiej. Będzie po mnie też otwierał pan prezydent Václav Klaus. Jest tam sporo noblistów, więc będziemy się nad tym zastanawiali. No to naprawdę to jest wielki problem. Dyskusja na ten temat trwa. Czy w ogóle nauka jest potrzebna i etyka, czy też indolencja polityków w wielu wypadkach wystarcza.
To teraz fragment o NGO-sach.
Odnośnie polskich lasów państwowych, to jest wzór dla całego świata do naśladowania. W jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze po to, żeby te zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi, żeby były pomnażane równocześnie. No, czyli taki typowy przykład czynienia sobie ziemi poddaną, albo inaczej zrównoważonego rozwoju. Korzystać z zasobów przyrodniczych po to, żeby te zasoby przyrodnicze trwały, żeby było ich coraz więcej, żeby służyły człowiekowi i przyrody. I to jest wzór do naśladowania, no ale tego nie chcą zobaczyć koła, szczególnie, ja bym powiedział, lewackie. Organizacje tak zwane pozarządowe, ekologiczne, przecież one atakują... Co? No atakują polskie lasy państwowe, prawda? Że nie potrafią chronić przyrody. Jestem profesorem, jestem dydaktykiem, no więc ciągle liczę na to, że jednak ci ludzie zaczną współdziałać. Aby to rozsądek wrócił, jest bardzo prosta metoda. Zabrać im dofinansowanie, panie redaktorze. Jak patrzę na te twarze, które tu są w Puszczy Białowieskiej, to te same twarze są pod Sejmem i protestują przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Te same twarze atakują Kościół. Te same twarze znieważają nasze symbole. Ostatnio wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej okleili moje biuro poselskie. Są ci sami ludzie. To jest naprawdę wąska grupa osób, niezwykle aktywna. Myślę, że chyba najlepszą metodą jest jednak, żeby zobaczyć, skąd są finansowani i na jakich podstawie. I wtedy to by się chyba sprawa wyjaśniła.
I na zakończenie o próbach przejmowania majątku leśnego i gruntów lasów państwowych profesor Jan Szyszko.
O ile mnie pamięć nie myli, to byłem ministrem, ale już niedługo. Ja byłem wtedy wiceprezesem Porozumienia Centrum i w ramach akcji wyborczej Solidarność przygotowaliśmy program Środowisko dla Człowieka, Człowiek dla Środowiska. Jak zagospodarować zasoby przyrodnicze po to, żeby służyły człowiekowi, służyły przyrodzie. I między innymi sprawa dotyczyła reprywatyzacji. To było oczywiście wpisane bardzo mocno w program AWS-u, no i również i w program Porozumienia Centrum. Tam wyraźnie w tym programie, to był kilkudziesięcioosobowy zespół profesjonalistów, było napisane, że reprywatyzacja tak, z wyjątkiem lasów państwowych, za które, o ile zostały przejęte niezgodnie z prawem albo z krzywdą ludzką, trzeba zapłacić właścicielom. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, Polska powinna posiadać około 30% lesistości kraju i te lasy powinny być nastawione na funkcje środowiskowe, dążąc do tego, żeby były również i samofinansujące się. To był program. Było wpisane, że lasy nie podlegają prywatyzacji. Ni stąd, ni zowąd na jednej z rad ministrów, ja byłem wtedy ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, ad hoc jeden z ministrów podał propozycję, żeby z polskich lasów państwowych zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Pan premier Buzek powiedział, wspaniały pomysł. Mówię, no panowie, ale program mówił o czym zupełnie innym i w związku z tym składam tu votum separatum i bardzo proszę, żeby to zostało ujęte. No i wtedy pan premier zażyczył sobie głosowanie i przegrałem to 13-1. No jednak reakcja społeczna była bardzo duża, za co chciałem serdecznie podziękować również ówczesnym środkom społecznego przekazu. To się nagłośniło, doszło do reasumpcji głosowania na następnej Radzie Ministrów i wygrałem 8-7. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało z polskimi lasami państwowymi. Ani jedna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa nie dotrwała do chwili obecnej. Wszystkie zostały sprywatyzowane i tak by się pewnie stało z lasami. Ten proces trwa nadal i za czasów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego starano się włączyć lasy do sektora finansów publicznych. Wtedy przecież zebraliśmy ponad 3,5 miliona podpisów. Chcę powiedzieć to jasno. Tu dziękuję Radiu Wnet. Dzięki Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik. Udało się zrobić wielką akcję i od tego pomysłu odstąpiono. No ale później jeszcze były następne. A mianowicie, żeby obciążyć lasy państwowe haraczami odpowiednimi po to, żeby doprowadzić je do zapaści finansowej. To jest w pewnym sensie kontynuowane do chwili obecnej.
To jest kontynuowane do chwili obecnej. Ten proces dotyczący polskich lasów trwa i trwać będzie, chociaż jest w samej koalicji rządzącej posłowie PSL-u uważają, że te poczynania, które są związane z lasami państwowymi, są niezupełnie w porządku. Były bez konsultacji, były podjęte w sposób, po prostu podjęto decyzję o wyłączeniu. Kiedy rozmawialiśmy z przedsiębiorcą, są leśnym z Bieszczad. Z dnia na dzień kupił nowe urządzenia, utrzymuje rodzinę. On, wiele rodzin utrzymuje się z lasów w Bieszczadach, a tu nagle dziękujemy bardzo, do widzenia, nie masz pracy. Tak, Łukaszu, wygląda sytuacja w lasach państwowych.
Profesor Jan Szyszko może o tym mówić spokojnie, bo już jest pod innym osądem i stąd z tych dźwięków możemy korzystać. To jest tak, że o takie głosy teraz będzie trudno, bo sytuacja w Polsce jest taka, że ludzie po prostu się boją. No, ale będziemy starali się ten lęk przebijać i o tym, co oznacza polityka pani minister Henik-Kloskiej wobec Polskich Lasów Państwowych, opowiadać także w kolejnych audycjach, na które już teraz państwa zapraszam. Stawiamy kropkę w tym poranku Wnet, a kropką będzie adres z kropką w treści patronite.pl/radiownet. To też wyraz odwagi, ale też wyraz tego, żeby można było o takich tematach jak zmiany w lasach państwowych, jak niszczenie lasów państwowych opowiadać, mimo tego, że atmosfera strachu jest coraz szersza.
Po wiadomościach zapraszamy państwa do studia Bejrut, potem jest raport z Kijowa. 10:11, Łukasz Jankowski wróci do studia, znając życie jeszcze.
Będzie ciekawie. A z takich nadzwyczajnych wydarzeń to po godzinie 13:00 ma być konferencja prasowa, bo dzisiaj o 11:45 startuje zespół pracy państwowej, zajmie się Centralnym Portem Komunikacyjnym, zespół pod kierunkiem byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a dzisiaj będzie wyjątkowo nawet prezes Jarosław Kaczyński uczestniczył i pewnie wspólnie dwóch panów, a może większa liczba polityków będzie na konferencji mówić o tym, jaką wizję opozycji ma Prawo i Sprawiedliwość dla siebie.
I tak dopłynęliśmy do godziny 10:00. Przypominam państwu, że do 9:00. Przypominam państwu, że w piątek wyruszamy na wielki rejs ku wyspom kokosowym i zapraszamy i zachęcamy pasażerów, żeby nie tylko załoga, ale żebyśmy mogli.
Pasażerów patronów.
Tak, jest pasażer. Nowa możliwość podróżowania żółtą łodzią podwodną. Bilet na ten rejs można oczywiście na patronite.pl/radiownet nabyć. Zachęcamy do tego wszystkiego. Tak czasami radiowcowi trudno rozstać się z mikrofonem, tak, ale kiedyś trzeba. Odpływamy, płyniemy.
Czas na serwis informacyjny.